czcigodni bracia kapłani, księże kanoniku Wojciechu, księże Kustoszu, księże Marku, wszyscy kapłani sprawujący tę Eucharystię, księże Jarku, który posługujesz teraz w konfesjonale, panie prezesie i wszyscy zgromadzeni, umiłowani w Chrystusie bracia i siostry. Przybywacie tutaj dzisiaj z pielgrzymką, z taką intencją duchową, aby wewnętrznie umocnić się w tym miejscu. A przybywacie dwa dni po okrągłej rocznicy 140. męczeństwa, jakie tu miało miejsce. A ta rocznica była obchodzona, być może też ktoś z was uczestniczył, przynajmniej w niektórych spotkaniach nowenny organizowanej przed tą uroczystością. Nowenny, na której gromadziło się tutaj bardzo wielu ludzi, nie tylko miejscowych z Pratulina, ale przybywających nawet z dość odległych parafii. A więc przybywacie w czasie, kiedy mury tej świątyni są wyjątkowo mocno omodlone i wchodzicie w taką ciepłą atmosferę podniosłą, uduchowioną tego miejsca. A przybywacie w święto nawrócenia świętego Pawła. Człowieka, który dzisiaj, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich, przedstawia się sam i mówi o historii swojego życia. Mówi, że jest Żydem urodzonym w Tarsie, w Cylicji. Wychował się u stóp Gamaliela, takiego głośnego nauczyciela, można powiedzieć mistrza duchowego. Otrzymał staranne wykształcenie i został faryzeuszem. Można powiedzieć, wszedł do elity. Grupa faryzeuszów w czasach Chrystusa liczyła około 6000 osób. I byli to najbardziej światli, wykształceni, biegli w prawie, w naukach objawionych ludzie. I święty Paweł mówi: gorliwie, jako faryzeusz, służyłem Bogu. A jak on rozumiał tę gorliwą służbę Panu Bogu? Otóż mówi: prześladowałem uczniów Chrystusa w przekonaniu, że oni odeszli od prawowierności, że oni sieją zamęt. I dalej mówi: gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Upadłem i posłyszałem głos, który mówił: Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? A Szaweł odpowiada: co mam czynić, panie? Wstań, idź do Damaszku, tam ci wszystko powiedzą. Ci ludzie, moi uczniowie, których ty prześladujesz, których chciałeś zabić, wszystko ci powiedzą. Niejaki Ananiasz, mówi dalej święty Paweł, zwrócił się do mnie: Szawle, bracie. Możemy sobie wyobrazić, jaki to był szok dla niego, że ten człowiek, którego on chciał zabić, zwraca się do niego: bracie, Bóg naszych ojców wybrał cię. Wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś. Ochrzcij się. Diametralnie, głęboko zmienia się właśnie w tym momencie życie. Z Szawła przedzierzga się ten człowiek w Pawła apostoła. Ktoś powiedział, że Bóg nie zabiera nam niczego, czego nie zastąpiłby czymś lepszym. Właśnie to miało miejsce w życiu świętego Pawła pod Damaszkiem. Są, kochani, takie spotkania, które zmieniają życie. Trzeba swoje serce wychowywać do spotkania z Panem, bo w tym spotkaniu jest siła, jakiej trudno by szukać w ziemskich relacjach, w kontaktach z innymi ludźmi. Czy przed wydarzeniem pod Damaszkiem byłby w stanie ktoś z ludzi przekonać Pawła, że Jezus jest Zbawicielem? Lub przynajmniej o tym, że nie zagraża religii żydowskiej i że nie jest jego osobistym wrogiem? Nikt z ludzi nie był w stanie Szawła do tego przekonać. Dopiero spotkanie z Chrystusem wszystko zmieniło. Do tego stopnia, że z prześladowcy staje się apostołem. Jest taki obraz dość dużych rozmiarów, namalowany w 1600 roku przez włoskiego malarza Caravaggia i właśnie zatytułowany Nawrócenie świętego Pawła. Znajduje się on w rzymskim kościele Santa Maria del Popolo. Ten malarz, Caravaggio, wiódł życie, mówiąc bardzo oględnie, niespokojne. Parę lat później, po namalowaniu tego obrazu, zresztą dopuści się nawet zabójstwa i będzie do końca swego życia ścigany. Można powiedzieć, był takim awanturnikiem. wiedział, że wejście człowieka w mrok jest realnym zagrożeniem. Nawrócenie świętego Pawła miało miejsce, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, około południa, a więc w środku dnia. A obraz Caravaggia, choć zapewne Caravaggio dobrze o tym wiedział, że Pismo Święte tak to wydarzenie opisuje, to jednak pogrążony jest w mroku nocy, tak jakby wszystko działo się w nocy. Niewątpliwie artyście nie zależało na wiernym odtworzeniu całej sytuacji, ale w wyeksponowaniu znaczenia symbolicznego, na uchwyceniu tego kontrastu między spływającym z nieba światłem, a otaczającym wszystko ziemskim mrokiem. Zarzucano nawet artyście, że obraz nie jest dość uduchowiony, że na pierwszym planie właściwie jest koń, z którego spadł Paweł. Natomiast obecność Boga jest pokazana właśnie w tym świetle ogarniającym postać leżącego na ziemi przyszłego apostoła. Caravaggio ukazuje nawrócenie jako wewnętrzne przeżycie głównie. Człowiek na początku nie widzi nic, kiedy wchodzi na teren, gdzie panuje mrok. I żeby cokolwiek zobaczyć, trzeba powoli oswoić wzrok z ciemnością. Dopiero po jakimś czasie zaczyna się widzieć i to widzieć wszystko w nowym, delikatnym świetle. I właśnie człowiek, który otwiera się na to światło, nabiera coraz głębszego przekonania, że Bóg jest blisko, że ogarnia nas swoją miłością. Ta scena nawrócenia świętego Pawła jest opisana bardzo plastycznie. To jest relacja samego apostoła. On tak to przeżył, tak to zapamiętał. To Chrystus uczynił go swoim apostołem, z człowieka, można powiedzieć, zaślepionego nienawiścią, swoimi przekonaniami. Otworzył naprawdę nadprzyrodzoną, objawioną na Ewangelię. A Paweł dał się Chrystusowi poprowadzić, pozwolił zmienić swoje serce. I dlatego czcimy go dzisiaj jako nawróconego apostoła, jako szermierza Ewangelii Chrystusowej, który wielu ludzi, wielu pogan do Chrystusa doprowadził. A więc możliwe są tego rodzaju nawrócenia ku Chrystusowi, uczynienia z ludzi idących w mroku gorliwych chrześcijan, gorliwych uczniów Chrystusa. Czasem bywa z tym trudniej. Ja niekiedy opowiadam taką historię, nawiązując do starego filmu Federico Felliniego Noce Cabirii, o takiej innej historii. Ten film, on należy do klasyki, przez Federico Felliniego został nakręcony w 1957 roku. Zdobył Oscara. Giulietta Masina, która grała główną rolę, to jest żona reżysera Federico Felliniego, grała w każdym razie kobietę lekkich obyczajów. Ten film ma takich wiele odsłon, które pokazują, jakie było jej życie. Z jednej strony była w niej wielka tęsknota za prawdziwą miłością, za innym życiem, ale z drugiej strony bardzo mocne ugrzęźnięcie w tym życiu grzesznym, pogoni za ulotnymi uciechami. I tam jest taka scena w tym filmie, że ta kobieta wchodzi do kościoła i uczestniczy w takim włoskim, podniosłym nabożeństwie, gdzie nawet dochodzi do tego, że ludzie wchodzą w pewien dialog, zaczynają głośno mówić, tak jakby doznawali jakiegoś objawienia, byli w szczególny sposób dotknięci łaską. I ta kobieta, patrząc na to wszystko, daje się ponieść tej atmosferze. Ona zaczyna się też modlić, razem z nimi śpiewać i pokrzykiwać, że Matka Najświętsza dokonuje czegoś ważnego w jej życiu. Jest też taki szczegół, że ona trzyma świecę. Wszyscy, tak jak my czasem przychodzimy na nabożeństwa z lampionami, tak i oni wtedy trzymają ze sobą świecę. No, symbol zawsze życia chrześcijańskiego. I ta świeca w pewnym momencie gaśnie. Ona tak nerwowo rozgląda się, od kogo można by zapalić na nowo. Znowu ją zapala. Ale w każdym razie jest to tak symbolicznie pokazane, jak człowiek zmaga się, jest na granicy światła i mroku. Że to światło przygasa, a jemu bardzo zależy na tym, żeby ono płonęło. A potem z kościoła wychodzi i następny dzień ona siedzi wśród swoich dawnych przyjaciół przed kościołem. Pokazane to miejsce jako bardzo takie zabałaganione, z różnymi fruwającymi papierami. prawie jak na śmietniku. To też jest symbol tego świata, w jakim ona żyje. I z tego dialogu, jaki jest prowadzony między nimi, wynika w końcu takie stwierdzenie, które ona parę razy powtarza. Dlaczego nic się nie zmieniło? Dlaczego jej życie nie otworzyło się na trwałe dla Pana Boga? I potem jeszcze dalszy kadr tego filmu, tak on się kończy, że ta kobieta odchodzi jakby bezradna, wolnym krokiem i ginie w mroku. Miała wielką szansę na to, żeby się nawrócić, ale ostatecznie nie nawróciła się, wraca do dawnego życia. A ten mrok jest tego symbolem. Więc możemy powiedzieć, są różne ludzkie historie. Są różne sytuacje, w których Bóg stawia człowieka, dając mu szansę, żeby zmienił swoje życie. Ja myślę, że my dzisiaj tutaj przybywając w dzień nawrócenia świętego Pawła Apostoła, też musimy siłą rzeczy zastanowić się nad własnym nawróceniem. Z czegoś, co nie podoba się w nas dobremu Bogu. A może właśnie z naszych różnych lęków, z naszego świętego spokoju, w jakim być może tkwimy, ażeby więcej w nas było Bożego życia i takiego Bożego zapału, tej akcji, ku której Bóg chce nas popchnąć, do której chce nas zaprosić. Dzisiejsza Ewangelia mówi, że po zmartwychwstaniu Jezus ukazał się 12 i powiedział: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, bo kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Z tym nakazem Chrystus wysyła słabych ludzi. I ten nakaz jest podejmowany przez słabych ludzi, którzy jednak nie działają własną mocą, ale mocą Pana. Przyjechaliśmy do błogosławionych męczenników z Pratulina, aby napełnić się mocą wiary, by przez nich Bóg nas umocnił do dźwigania prostego krzyża, który nie ma ozdób, który nie jest naszego projektu, ale dziwnie pasuje do naszego życia. I to, że on do naszego życia pasuje, to najlepiej widać z klęczek. Wydarzenia sprzed 140 lat zapisały chwalebną kartę historii naszych przodków, unitów. Jest co wspominać, jest do czego się odwoływać, bo te wydarzenia poruszyły cały ówczesny unicki świat, a nie tylko unicki, całą naszą ojczyznę, a nawet dotarły poza jej granice. Carscy oficerowie próbowali złamać ducha obrońców kościoła w Pratulinie, ale na próżno. W czasie beatyfikacji 6 października 1996 roku w Rzymie błogosławiony papież Jan Paweł II podczas mszy świętej powiedział: jako wierni słudzy Pana, pełni ufności w moc Jego łaski, dali świadectwo swojej przynależności do Kościoła katolickiego w wierności własnej tradycji wschodniej. Uczynili to z pełną świadomością i nie zawahali się złożyć ofiary z życia na potwierdzenie swego oddania Chrystusowi. Nie szczędząc siebie, męczennicy z Pratulina bronili nie tylko świątyni, przed którą ponieśli śmierć, ale także Kościoła, który Chrystus zawierzył apostołowi Piotrowi, tego Kościoła, którego czuli się częścią jako żywe kamienie. My, kochani, chodzimy w tę chwalebną tradycję przekazu wiary. My podejmujemy dzisiaj ten nakaz Chrystusa, by iść na krańce świata i świadczyć o Jego miłości, o tym, że On jest drogą, prawdą i życiem. Oby błogosławieni męczennicy z Pratulina wyprosili nam tę łaskę, byśmy stawali zawsze na wysokości tego zadania.